Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 5 lipca. Dziś wspomnienie świętego Antoniego Marii Zacharia, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielka Brytania. Biskup pomocniczy archidiecezji Westminsteru, biskup Paul McAleenan, odpowiedzialny w konferencji Episkopatu Anglii i Walii za kwestie migracji, skomentował niedawne doniesienia o planach deportacji przez angielski rząd nielegalnych imigrantów do ich ojczyzn. Komentarz katolickiego hierarchy dotyczył konkretnie postanowienia sądu apelacyjnego, który stanął po stronie imigrantów, twierdząc, że deportowanie mieszkańców Rwandy przez rząd łamie brytyjskie prawo w kwestii ubiegania się o azyl. Biskup McAleenan poparł to stanowisko, mówiąc: nie wolno nam nigdy uważać osób przybywających do naszych brzegów za problem polityczny, ale za braci i siostry, za których jesteśmy odpowiedzialni i którzy w znaczący sposób wzbogacają nasze wspólnoty. Nie wolno nam spekulować, czy biskup McAleenan robi to, co robi, świadomie czy nieświadomie. Spekulowaniem byłoby również odnoszenie się do jego motywacji. To jest osądzanie. Natomiast oceniać takie słowa możemy. Biskup McAleenan wpisuje się w politykę sterowanej migracji, której celem jest pozbawienie całej Europy jej własnej tożsamości i odcięcie jej od korzeni chrześcijańskich. Gdyby w każdym kraju europejskim było dużo imigrantów, szczególnie muzułmańskich, wtedy jeden z najsilniejszych chyba bastionów obrony przed planami globalistów, czyli tożsamość narodowa, patriotyzm, staną się dla przeciętnego Europejczyka pojęciami zupełnie już niedostępnymi. Ponownie Wielka Brytania. W niedzielę weszła w życie najnowsza ustawa o porządku publicznym, na mocy której brytyjscy policjanci uzyskają nowe uprawnienia pozwalające walczyć z protestami i strajkami. Funkcjonariusze policji będą mogli bez problemu usuwać z ulic protestujących, zakłócających porządek siłowo. Ustawa została sporządzona przede wszystkim, by walczyć z tzw. aktywistami klimatycznymi, którzy swoimi demonstracjami wielokrotnie naruszali porządek publiczny. Świadczy o tym też fakt, że w nowych przepisach zakazano samowolnego drążenia tuneli, które jest jedną z najnowszych metod aktywistów klimatycznych, a której użyli m.in. przy blokadzie linii kolejowej NS2. Już kilka miesięcy temu policja otrzymała nowe uprawnienia, wymierzone m.in. przeciwko osobom przykuwającym się do różnych obiektów. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Antoniego Marii Zacharii, wyznawcy. Święty Antoni urodził się w Kremonie, we włoskiej Lombardii w roku 1502. Wychowywany był przez matkę, która kilka miesięcy po jego narodzinach owdowiała. W wieku 18 lat udał się do Padwy, gdzie po kilku latach uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Powróciwszy do Kremony, wspomagał duchownych w katechizacji ubogich dzieci. Wówczas pod natchnieniem dominikanów rozpoczął studia teologiczne. W roku 1529 przyjął święcenia kapłańskie. Miał 27 lat. Dwa lata później udał się do Mediolanu, gdzie wstąpił do oratorium wiecznej mądrości. Po śmierci założyciela, Archangelo Penigaroli, zgromadzenie zaczęło podupadać, ale dzięki świętemu Antoniemu odrodziło się i rozwinęło. Antoni mieszkał w Mediolanie, gdzie prowadził działalność duszpasterską ze wsparciem świętego Karola Borromeusza. Organizował także akty publicznej pokuty, dzięki którym ludzie masowo powracali do wiary. Antoni wprowadził także praktykę 15 piątków. Na dźwięk dzwonów o godzinie, w której Pan Jezus poniósł śmierć, w kościołach zbierał się lud. Tam odbywało się nabożeństwo z kazaniem pasyjnym. Święty Antoni Maria Zacharia zmarł w rodzinnym domu w Kremonie w wieku 37 lat. Kanonizował go papież Leon XIII w roku 1897. Watykan. W Dykasterii Nauki Wiary, jednej z najważniejszych części aparatu administracyjnego Stolicy Apostolskiej, od września zajdą poważne zmiany. Jak czytamy w komunikacie Biura Prasowego Watykanu, Ojciec Święty Franciszek podziękował kardynałowi Luisowi Francisco Ladarri Ferrerowi na zakończenie jego mandatu prefekta dykasterii nauki wiary i powołał na jego następcę na tych samych urzędach arcybiskupa Victora Manuela Fernandeza. Jak się okazuje, argentyński arcybiskup Fernandez był współpracownikiem papieża Franciszka na długo, zanim ten został wybrany papieżem. Arcybiskup Fernandez miał znaczący wkład w encyklikę Franciszka Laudato Si, w której wiele treści jest kontrowersyjnych i uważanych za nie tylko mające niewiele wspólnego z nauką katolicką, ale również zbieżne z postulatami radykalnych klimatystów. Kolejną wątpliwą zasługą nominata jest wkład w adhortację Amoris Laetitia, na mocy której za sprawą bardzo rozmytego języka dokumentu wielu biskupów na całym świecie uznało, że można udzielać Komunii Świętej rozwodnikom w ponownych związkach. Belgia. Jak powołując się na dane policyjne donoszą belgijskie media, rośnie liczba zatrzymań związana z zamieszkami w kraju. Masowe demonstracje rozpoczęły się w miniony piątek w związku z incydentem zastrzelenia przez francuską policję jednego z imigrantów. O tej sprawie informowaliśmy w sprawkach Okiem Katolika rano w poniedziałek. Według policji od piątku zostało zatrzymanych aż 130 osób, głównie w większych miastach, czyli Brukseli oraz Liż. Protesty zaczęły być coraz bardziej niebezpieczne. Dochodziło do licznych podpaleń i zniszczeń samochodów. Zdaniem profesora Xaviera Rousseau z Katolickiego Uniwersytetu w Louvain, zamieszki wkrótce się zakończą i nie ma zagrożenia znacznej eskalacji. Stany Zjednoczone. W minioną niedzielę w Los Angeles w Kalifornii rozpoczął się masowy strajk pracowników hoteli. Jak donoszą amerykańskie media, kilka tysięcy pracowników hoteli takich jak Indigo, Marriott czy Intercontinental opuściło miejsce pracy i udało się na strajk. Pracowników hoteli reprezentuje związek zawodowy Unite Here Local 11. I to on ogłosił rozpoczęcie jednego z największych strajków branży hotelarskiej w historii Stanów Zjednoczonych. Współprzewodniczący związku, pan Kurt Peterson, powiedział: członkowie naszego związku zostali zdruzgotani, najpierw przez pandemię, a teraz przez chciwość swoich szefów. W Los Angeles równolegle trwa też strajk pracowników Hollywood, o którym mowa była w sprawkach Okiem Katolika rano w czerwcu. Ponownie Stany Zjednoczone. W piątek 30 czerwca Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał kolejne orzeczenie przeciw ideologii woke. Sprawa dotyczyła pani Lori Smith, projektantki stron internetowych, która odmówiła stworzenia strony dla tzw. par homoseksualnych przed zawarciem przez nich pseudo-małżeństwa. Pani Smith, której postawa musi imponować, groził spór sądowy ze stanem Colorado, w którym wtedy mieszkała, a w którym obowiązuje prawo zakazujące dyskryminacji innych na podstawie tzw. orientacji seksualnej. Sąd Najwyższy jednak, dzięki Bogu, podważył to prawo, a sędzia Neil Gorsuch powiedział: USA są miejscem, w którym ludzie są wolni w wyrażaniu tego, co chcą, ale nie tego, czego wymagałby od nich rząd. Alliance Defending Freedom, organizacja, która wspiera panią Smith, wystosowała oświadczenie, w którym czytamy: żadne prawo nie może zmusić artystów, począwszy od malarzy i fotografików, a kończąc na pisarzach i muzykach, do tworzenia dzieł, które są sprzeczne z tym, w co wierzą. Polska. Co tu dużo mówić, lewacki portal OKO.press wspólnie ze stacją radiową TOK FM przeprowadzili sondaż na temat poparcia Polaków dla tzw. marszów równości. Dość tendencyjne i nakierowane na poparcie tezy przez szerokie centrum, pytanie brzmiało: czy to dobrze, że ulicami polskich miast idzie coraz więcej marszy równości z postulatami równych praw dla osób LGBT+. Wyniki są niestety mało optymistyczne. Poparcie dla gorszących zgromadzeń wyraziło bowiem aż 53% pytanych, z czego 25% uważa je za zdecydowanie pozytywne zjawisko. Odsetek przeciwników marszów LGBT wynosi 39%, wśród których 23% ankietowanych jest zdecydowanie przeciwko takim zgromadzeniom. Marsze LGBT popiera także zdecydowana większość kobiet. Wśród mężczyzn przeważa, choć z niewielką przewagą, sceptycyzm wobec takich zbiorowisk. Jednym z celów i misji zespołu Sprawek Okiem Katolika jest to, by za lat 5 wyniki takich ankiet dawały więcej wiary w rozum i wiarę Polaków. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Modernizm zakłamał większość katolickich pojęć, w tym znaczenie miłosierdzia Bożego i miłosierdzia ludzkiego. Aby móc cieszyć się obietnicą Pana Jezusa, że dostąpimy tego pierwszego, jeżeli okażemy to drugie, podjęliśmy naszą wspólną krucjatę odkłamującą fałszywe miłosierdzie. Najpierw omówiliśmy 7 uczynków miłosierdzia względem duszy i ostatnio pierwszy uczynek miłosierdzia względem ciała, czyli łaknących nakarmić. Dziś przyjrzymy się drugiemu uczynkowi miłosierdzia względem ciała, czyli pragnących napoić. Pan Jezus wyróżnia ludzi pomagających bliźnim. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Spróbujmy być konkretni. Czy w Twoim otoczeniu, bliższym i dalszym, czy też może nawet w całej Polsce, jest ktoś, komu chce się pić, a nie ma dostępu do wody? Czy może mamy tego, w cudzysłowie, pecha, że rozwój cywilizacyjny odebrał nam możliwość spełniania tego uczynku miłosierdzia? Oczywiście jest możliwe, że w danej chwili jakiś bliźni rzeczywiście jest spragniony. Jest upał, sklepy zamknięte lub on nie ma pieniędzy, albo jakakolwiek inna okoliczność powodująca, że bliźni ten bardzo pragnie, a nie ma skąd się napić. Jest wtedy skazany na łaskę innych. I jeżeli ulitujemy się nad nim i podamy mu szklankę wody, jakież jego szczęście, jaka ulga. A dla nas szczęście jeszcze większe, bo spełniliśmy uczynek miłosierdzia. Jednak sytuacja taka w sensie dosłownym może przytrafić się każdemu z nas może raz w życiu lub nigdy. Jak więc poić pragnących? Pomyślmy, czym jest pragnienie wody. Jest potrzebą. Potrzebą niewymyśloną, bardzo realną i od człowieka niezależną. Człowiek nie decyduje, że jest lub nie jest spragniony. Gdy jest, ta potrzeba szybko staje się zupełnym priorytetem. Po dniu bez wody pozostałe potrzeby schodzą na drugi plan. Po 2 dniach człowiek ten nie może już skupić się na niczym innym. Wyobraź sobie, że osobie, która od 2 lub 3 dni nie piła, proponujesz doskonałą lekturę duchową. Przynosząc mu ulgę szklanką wody, nie tylko dajemy mu tę chwilę niesamowitej przyjemności, gdy swoje spierzchnięte usta zamoczy w chłodnej wodzie, ale też umożliwiamy mu powrót do rzeczy ważniejszych niż potrzeby ciała. Jesteśmy do takich dobrych uczynków zobowiązani i niekoniecznie są to od razu rzeczy wielkie. Szklanka wody. Dla nas drobiazg, a dla kogoś w tym momencie potrzeba nadrzędna, przysłaniająca mu wszystkie inne. Zobaczmy, jak niewiele Pan Bóg od nas wymaga. Podaj bliźniemu szklankę wody. Czy odczujesz jakiś ciężar tego uczynku? Rób więc takie rzeczy ochoczo i nigdy nie dawaj obdarowanemu odczuć, że się poświęcasz lub że oczekujesz wdzięczności. Mów, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Coś my winni uczynić, uczyniliśmy. Róbmy te drobne rzeczy i nie rozmyślajmy nad nimi. Nie oczekujmy niczego. Ale żeby nie kończyć tak szorstko, mój drogi słuchaczu, róbmy te drobne rzeczy z miłością i dla samej miłości. Powodzenia. Maryjo, posłuż się mną dzisiaj jak chcesz. Wykorzystaj mnie dziś jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Antoni Mario Zakaria, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.